Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji powiemy m.in. o porozumieniu krajów unijnych w sprawie zmniejszenia zużycia gazu ziemnego w przypadku ostrej zimy. Na początek wiadomości z Europy przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Rosyjskie wojsko wciąż dokonuje szturmu w obwodzie donieckim. Większość ataków jest odpierana przez ukraińską armię. Ukraiński sztab generalny informuje także o atakach na południowej linii frontu. Rosjanie ostrzeliwują za pomocą rakiet i artylerii. Nad ranem rosyjskie rakiety spadły pod ukraińską stolicą. Trafiły tam w obiekty infrastruktury. Po kilkutygodniowej przerwie armia rosyjska wznowiła ostrzały z terytorium Białorusi. Nad ranem Rosjanie wystrzelili ponad 20 rakiet z lotniska Zjabrawa pod Chomlem, trafili w obwody Czernichowski i Kijowski. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilka rakiet. Dziś jest 155. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydenci Polski i Litwy zapowiadają kolejne wizyty w Kijowie. W rezydencji na Mierzei Helskiej Andrzej Duda i Gitanas Nausieda odbyli dwudniowe konsultacje polityczne. Obaj przywódcy planują podróż na Ukrainę, by ponownie spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Ukrainie ponad 1,5 miliarda euro. Rada dyrektorów EBI zatwierdziła pakiet finansowego wsparcia na preferencyjnych warunkach obejmujących długie okresy kredytowania. Przeznaczona kwota jest objęta gwarancjami z unijnego budżetu. To drugi pakiet pomocy dla Ukrainy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W pierwszym miesiącu od wybuchu wojny było to prawie 700 milionów euro. Jest porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie gazowego planu awaryjnego. Kompromisowe uzgodnienia osiągnęli ministrowie odpowiedzialni za energię 27 krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Porozumienie przewiduje dobrowolne redukcje zużycia gazu o 15%. Więcej o tym już za chwilę w rozmowie z ekonomistą z Uniwersytetu Gdańskiego. Tymczasem zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rosyjski koncern Gazprom wstrzymał wczoraj rano pracę kolejnej turbiny gazociągu Nord Stream 1. Tym samym przesył gazu do Niemiec został zmniejszony do około 20% maksymalnej przepustowości. Europejska Agencja Leków rozpoczęła ocenę zmienionych szczepionek przeciwko COVID-19 firm Pfizer, BioNTech oraz Moderny. Uwzględniają one mutację Omikron. Oba koncerny, podpisując umowy na dostawy preparatów przeciwko koronawirusowi, zobowiązały się do prac nad szczepionkami uwzględniającymi nowe warianty. Należący do polskiej policji śmigłowiec jest jednym z 7, które biorą udział w gaszeniu pożaru lasu w czeskiej Szwajcarii. Ogień w Parku Narodowym objął obszar 1000 hektarów. W ciągu godziny polska załoga Black Hawka jest w stanie wykonać do 30 zrzutów po 3000 litrów wody każdy. Kolejny strajk paraliżuje brytyjską kolej. Protestuje 40 tysięcy pracowników. Domagają się podwyżek i protestują przeciwko zmianom warunków pracy. Rzadziej jeżdżą pociągi na lotniska Luton i Gatwick. Dziś strajku już nie będzie, ale w sobotę odbędzie się kolejny protest. Następny zapowiedziano na drugą połowę sierpnia. W Bułgarii będą musiały odbyć się przedterminowe wybory w związku z tym, że nie udała się kolejna próba utworzenia rządu. Dwie największe partie, liberalna PP i konserwatywna GERB, już dwukrotnie nie zdołały uzyskać większości w 240-osobowym parlamencie. Prezydent Bułgarii prawdopodobnie w ciągu 2 miesięcy rozwiąże parlament, powoła administrację zastępczą i rozpisze nowe głosowanie. Będą to już 4 wybory parlamentarne w tym kraju od kwietnia ubiegłego roku.
Rozmowa o Europie.
Jest porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie gazowego planu awaryjnego. Kompromisowe uzgodnienie osiągnęli we wtorek ministrowie odpowiedzialni za energię 27 krajów członkowskich. Porozumienie przewiduje dobrowolne redukcje zużycia gazu o 15%, mają się zacząć od przyszłego miesiąca i potrwać do końca marca. O tej decyzji, jej ewentualnych konsekwencjach i korzyściach porozmawiam dziś z doktorem Dariuszem Wieczorkiem, ekonomistą z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę może trochę prowokacyjnie, może trochę na wyrost. Ministrowie 27 unijnych krajów naprawdę musieli przyjechać do Brukseli i debatować przez wiele godzin, żeby na końcu wspólnie i jednomyślnie uznać, że warto oszczędzać, tym bardziej w obliczu wojny, którą Rosja prowadzi na Ukrainie?
To porozumienie jest kompromisem. Komisja Europejska wyjściowo chciała, żeby te redukcje i solidarność były obligatoryjne, żeby one zostały narzucone. W tym momencie jest mowa o dobrowolnym redukowaniu jedynie w sytuacji stanu alarmowego, czyli takiego na przykład jakbyśmy mieli bardzo taką srogą zimę, kiedy rzeczywiście ten gaz by przestał płynąć i byłby tego typu problem, to wtedy te dobrowolne redukcje mogą się zamienić w redukcje obowiązkowe. Musimy rzeczywiście oszczędzać gaz, bo nie wiadomo, co będzie. Tak? No widzimy, jak w tym momencie Rosja gra gazem, jak próbuje de facto rozbić tą jedność Zachodu i doprowadzić do takiej sytuacji, w której kraje szczególnie uzależnione od rosyjskiego gazu, mam tu na myśli przede wszystkim Niemcy, po prostu wywierałyby nacisk na Kijów, żeby skapitulował w jakiś sposób, żeby tą wojnę zakończyć. Myślę, że to jest gra ze strony Putina. Polska tutaj stoi jednoznacznie po stronie Ukrainy, natomiast to nie jest powszechne we wszystkich krajach.
No właśnie, bo dziś patrzymy na to porozumienie, tak jak powiedzieliśmy, kompromis, chyba bardziej na tym etapie, na jakim jesteśmy, jako taką deklarację dobrej woli, że w razie czego wszyscy tutaj jednomyślnie oszczędzamy, no bo w tej chwili właściwie nikt nic nie musi. Nawet polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, każdy ma to, czego potrzebował, bo tych furtek tam na razie jest całkiem dużo.
Tak, to prawda. No właśnie o to chodzi, że w tym momencie to porozumienie ma taki charakter deklaratywny. Natomiast jak ta zima będzie wyglądała, no to w tym momencie bardzo trudno powiedzieć. Może będzie bardzo ciepła zima i generalnie tego gazu będziemy mniej potrzebowali do ogrzewania naszych mieszkań, domów, a może będzie bardzo zimna, no i wtedy rzeczywiście możemy mieć problemy. Akurat Polska jest w niezłej sytuacji.
Czyli na ten kompromis patrzymy trochę w myśl parafrazowanego powiedzenia mądry Europejczyk przed szkodą, żeby nie było, że po szkodzie, że dopiero jak nam się tutaj szalona zima zrobi, to oni wtedy się zjadą do tej Brukseli, zaczną debatować i no już będzie tak trochę po obiedzie?
Już właściwie w tym momencie można powiedzieć, że mądry Europejczyk po szkodzie, no bo tutaj najpierw Europa pod przewodnictwem Niemiec dała się zdominować właśnie gazowo, energetycznie Rosji, nie rozczytała tej gry, no i w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że trzeba szybko szukać nowych kierunków dostaw gazu. Polska rzeczywiście jest w niezłej sytuacji tutaj ze względu na to, że mamy gazoport i mamy już gotową właściwie rurę pod Bałtykiem z Morza Norweskiego, czyli Baltic Pipe.
No i mówi się o tym, że zbiorniki w Polsce są napełnione w tej chwili takimi zapasami, które no przewyższają tą europejską średnią. To są właśnie efekty tych inwestycji, czy Polacy są bardziej oszczędni niż mieszkańcy innych krajów Europy?
Nie wiem, czy bardziej oszczędni, natomiast rzeczywiście przez ostatnie co najmniej pół roku, nie, myślę, że więcej, te zbiorniki były napełniane. Myślę, że tutaj bardzo dobrze osoby odpowiedzialne czy podmioty odpowiedzialne zadziałały.
Załóżmy ten czarny scenariusz, czyli zima jest sroga i bardzo szybko okazuje się, że zapasy gazu się wyczerpują. Czy te dziś rekomendacje, potem zalecenia, a w którymś momencie pewne zobowiązania będą realne do wyegzekwowania we wszystkich krajach? Jak to w praktyce będzie wyglądało? Bruksela wszystkich postraszy, czy każdy kraj ma w ramach swoich kompetencji, pamiętając te ustalenia z Brukseli z ostatniego wtorku, mówić, no dobra, zaciskamy pasa?
Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na razie widać trochę granie na nosie, nie ze strony Polski czy krajów tutaj z Europy Wschodniej, a ze strony krajów południa, które pamiętają jak Europa, jak Unia Europejska, jak Niemcy zachowywali się wtedy, kiedy był kryzys finansowy właśnie w krajach południa, w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech. I tutaj o dziwo to te kraje właśnie tutaj w dużym stopniu oponują przeciwko tej solidarności, przeciwko tej polityce, która miałaby polegać na takim właśnie solidarnym podejściu do dostaw gazu, na dostarczaniu gazu wtedy, kiedy byłoby to potrzebne. Nie wiem, w jaki sposób to miałoby być wyegzekwowane.
Pewne jest, że o jednomyślność w tej kwestii, jak i w wielu innych w Brukseli jest trudno, gdy się zjeżdżają przedstawiciele 27 państw, no ale tu się wydaje, że te punkty widzenia na sytuację, o której rozmawiamy, są bardzo różne. No po pierwsze, my jesteśmy bliżej tych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie w związku z inwazją Rosji. Europa Środkowa widzi to inaczej, Zachód też. Z drugiej strony zapotrzebowanie na gaz związane z ogrzewaniem, no też inaczej patrzy na to Grecja czy Włochy, a inaczej my czy kraje na przykład skandynawskie.
No tak, to znaczy gaz jest potrzebny nie tylko do ogrzewania mieszkań czy domów, ale także jest potrzebny w przemyśle. No, w wielu krajach gaz jest ważnym paliwem do produkcji energii elektrycznej także, więc rzeczywiście jest panika w tym momencie w Niemczech przede wszystkim, w prasie niemieckiej od już jakiegoś czasu toczy się dyskusja na ten temat. No i po prostu można odnieść takie wrażenie, że Niemcy są przerażeni. Nie wiem, czy nie trochę na wyrost, aczkolwiek faktem jest, że jeżeli by doszło do całkowitego odcięcia Niemców od gazu rosyjskiego, no to oni będą mieli wtedy problem.
No i nie tylko oni.
Tak, ale oni przede wszystkim, dlatego że tutaj ten przemysł niemiecki jest po prostu uzależniony od gazu, oczywiście rosyjskiego.
No to na koniec zejdźmy trochę na ziemię, bo decyzje polityków to jedno, Bruksela, stolice europejskich państw, a tak naprawdę każdy z nas ma swoje gospodarstwo, swój budżet, swój portfel. Czy to jest ten moment, a może za późno, bo pewnie nie za wcześnie, kiedy na poważnie powinniśmy zacząć myśleć o oszczędzaniu, jak robić to mądrze i czy faktycznie te złotówki mogą realnie zostać w naszych kieszeniach, pytam ekonomistę.
Raczej bym nie liczył na to, że jakieś złotówki zostaną w naszych kieszeniach. Teraz mamy jednak gospodarkę prawie że wojenną, a może nawet w jakimś stopniu wojenną. Inflacja jest efektem tego, co się dzieje na wschód od naszych granic. Natomiast myślę, że ceny gazu będą na tyle wysokie, że my sami będziemy tutaj przykręcać kaloryfery, czy też obniżać temperaturę w naszych mieszkaniach, albo wychodząc z domu będziemy wyłączać ten gaz, albo zmniejszać powiedzmy ogrzewanie, tak? Czyli nie na piątce kurek, tylko powiedzmy na trójce. W przeciwnym razie będziemy dużo płacić. Oczywiście to zmniejszy nasz komfort, taki powiedzmy cieplny, ale to jest dobrowolne, tak? Cały czas. Po prostu jeżeli zamiast 22 stopnie będziemy mieli 20 stopni w domu, czy zamiast 21, 19, no to może trzeba będzie coś cieplejszego ubrać, no i jednak nie przepłacać za ten rosyjski gaz.
Czyli tak czy inaczej i z makro i z mikro punktu widzenia liczymy na rozsądek i w miarę łagodną zimę.
Tak, zima łagodna na pewno jest czymś pożądanym w tym momencie.
Doktor Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, był dziś naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiwaj meni, mamo, kolyskowu, chociaż się poczuty twoje. Ритм мій напевне силу волі не забрати мене, бо дала вона напевне стала, може більше і відпала. Вона ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сильні бурі, забере бабулі з дідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
ABC Unii.
E, jak Eurowizja.
Konkurs piosenki Eurowizji w 2023 roku odbędzie się w Wielkiej Brytanii, a jej gospodarzem będzie telewizja BBC.
Tegoroczny konkurs wygrał ukraiński zespół i zgodnie z tradycją to Ukraina powinna być kolejnym gospodarzem.
Z przyczyn bezpieczeństwa impreza nie odbędzie się w tym kraju i rozpoczęto rozmowy z Wielką Brytanią, która w konkursie zajęła drugie miejsce.
BBC organizowało konkurs piosenki Eurowizji 8-krotnie, więcej razy niż jakikolwiek inny nadawca. Telewizja przejęła też w przeszłości obowiązki organizatora od innych zwycięskich krajów aż 4 razy.
Każdy utwór zgłoszony do konkursu Eurowizji musi trwać około 3 minut. Na żywo na scenie może go zaprezentować maksymalnie 6 osób. Wykonawcy muszą mieć ukończone 16 lat.
Pierwotnie każda piosenka musiała zostać wykonana w ojczystym języku kraju, który reprezentowała. Na przestrzeni lat zasada ta ulegała zmianom. Od 1999 roku piosenki mogą być śpiewane w dowolnych językach.
System głosowania używany w konkursie wiele razy się zmieniał. Obecnie każdy kraj przyznaje punkty 10 najwyżej ocenionym przez siebie krajom. Swoje głosy oddają także telewidzowie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Gościem Dominiki Wrotek jest Adam Gosiewski. Opowie, jak Brytyjczycy radzili sobie z historycznymi upałami, które ostatnio były w Wielkiej Brytanii.
Temat pogody w Anglii jest zawsze popularny. Anglicy przy każdej okazji rozmawiają o pogodzie, a tym razem rzeczywiście było o czym rozmawiać. Bo tak jak ta pogoda zazwyczaj w Anglii, to te wahania temperatury są niewielkie. Nawet między zimą a latem to też są stosunkowo niewielkie, a w ostatnich dniach były wielkie różnice. W ubiegłym tygodniu w Londynie miałem okazję być. To były temperatury sięgające ponad 40 stopni. I to nie żarty, to nie na słońcu, to nie nagrzane beton, tylko naprawdę temperatura powietrza była 41 tam, gdzie ja byłem i 42 na lotnisku Heathrow. Także faktycznie niebywałe wysokie temperatury. Jak Anglicy reagują? Różnie. Generalnie spokojnie. Nikt specjalnie nie panikował, aczkolwiek były tak zwane czerwone ostrzeżenie. Czerwone ostrzeżenie pogodowe w Anglii to są wyjątkowe sytuacje i to był po raz pierwszy czerwone ostrzeżenie z powodu ciepła. Bywają czerwone ostrzeżenie z powodu ulew, powodzi, huragany, ale po raz pierwszy było czerwone ostrzeżenie pogodowe z powodu właśnie wysokiej temperatury. W Anglii jest dosyć duże prawo decyzyjne poszczególnych jednostek, czy miejsce pracy, czy szkoły, czy przedszkola, także one na własną rękę decydowały, ale zdecydowana większość szkół i miejsc dla dzieci były zamknięte właśnie w tych dniach, ponieważ było rzeczywiście za ciepło. To jest oczywiście stara angielska zasada, że domy są niedocieplone, nie ma izolacji w angielskich domach. W Anglii od lat pokutuje zasada: nie przejmuj się, przeczekaj, czy jest trochę za ciepło, czy za zimno, jutro czy pojutrze będzie inaczej. Zresztą Oscar Wilde, taki słynny pisarz, na pewno słuchacze znają, pisał takie słynne przysłowie, że jeżeli ci się nie podoba pogoda w Anglii, to poczekaj 15 minut, bo na pewno się zmieni. No, tym razem niż było to dłużej niż 15 minut, to faktycznie to parę dni się utrzymało. Na szczęście wieczorami było trochę chłodniej, to znaczy 40 spadło do 30, ale nadal to niebywale ciepło. Ja akurat byłem u syna w tym czasie i jak spojrzałem, jak dom się nagrzewa, to ja się udałem, żeby kupić wielkie płachty, takie budowlane, i dom został, że tak powiem, osłonięty takimi płachtami, chociażby trochę w cieniu stał, żeby tak się kamienie nie nagrzewały, bo kamienie po prostu nagrzewały się do 50-60 stopni, nie dało się chodzić po tym. Także z takich ciekawych rozwiązań też można było zobaczyć wentylatory typowe, które z tyłu były zawieszone takimi wkładami do zamrażarek i dzięki temu one dawały trochę chłodniejszego powietrza, także też to było dosyć oryginalne. No, w Anglii jest sporo oczywiście morza, więc wiele osób udało się do brzegu, do wybrzeża. Anglia ma 10 tysięcy kilometrów linii brzegowej, więc jest gdzie się kąpać, ale zdecydowana większość osób została tego dnia w domu, nie wychodząc i popijając zimne napoje i polewając się, że tak powiem, wodą. To było rozwiązanie.
Czym żyje Europa?
340 tysięcy osób ze 150 krajów zebrało 846 milionów euro na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu. Z zewnątrz ma zostać odbudowana w stylu identycznym z oryginałem. Środek kościoła, za którego odbudowę odpowiada diecezja Paryża, ma zawierać elementy nowoczesne, w tym obrazy twórców współczesnych i multimedialne animacje. Propozycje te budzą jednak kontrowersje zarówno wśród historyków sztuki, jak i wiernych. Pożar świątyni wybuchł 15 kwietnia 2019 roku. Przyczyna wciąż nie została ustalona, ale prokuratura w Paryżu zdecydowanie wykluczyła podpalenie i akt terrorystyczny. Drony wyposażone w kamizelki ratunkowe patrolują w Hiszpanii 22 plaże. Jedno z tych urządzeń uratowało życie 14-latka. Ratownicy, którzy dostrzegli topiącego się chłopaka przed wysłaniem w jego kierunku pontonu, dostarczyli mu dronem kamizelkę ratunkową, dzięki której 14-latek utrzymał się na wodzie, a ratownicy zdołali go wyciągnąć z wody. Do Włoch ze Stanów Zjednoczonych wraca 141 skradzionych bezcennych dzieł sztuki i zabytków antyku. Zostaną wystawione w otwartym niedawno rzymskim Muzeum Sztuki Odzyskanej. Zdaniem włoskich ekspertów na czarnym rynku wartość przedmiotów, które w Nowym Jorku zarekwirowała kolekcjonerom policja, należy szacować na kilkadziesiąt milionów dolarów. Wśród dzieł są trzy freski z IV wieku przed naszą erą, skradzione z kolonii greckiej na południu Włoch. Służyło przestępcom, a teraz posłuży w walce z przestępcami. Policyjne Ferrari ściga piratów drogowych w Czechach. Pod maską jest 558 koni mechanicznych. Samochód osiąga niecałe 3,5 sekundy do setki. Prędkość maksymalna to 326 km na godzinę. 11-letnie auto kosztowało jedynie 340 tysięcy koron, czyli około 65 tysięcy złotych, bo tyle wydano na dostosowanie go do potrzeb drogówki. Ferrari zostało wcześniej zarekwirowane jako pochodzące z przestępstwa.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.